Słuchasz Weszło FM.
Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki LOT to jeden z największych mecenasów polskiego sportu i kultury. Oficjalny partner Polskiej Ligi E-Sportowej, partner tytularny Dywizji Profesjonalnej oraz partner serwisu Weszło E-Sport. LOT to gry liczbowe oraz loterie pieniężne. Grając wspierasz inicjatywy sportowe oraz kulturalne. Dzięki naszym graczom przekazaliśmy już ponad 14 miliardów złotych na te cele. Teraz gramy także dla e-sportu. Wygrywamy razem!
Halo, halo, witam bardzo serdecznie w to piątkowe popołudnie, kolejna audycja z cyklu Polski Esport. A dzisiaj oczywiście na tapecie Ultraliga, która gdzieś dopiero przed chwilą została zakończona. Dokładnie w Prima Aprilis rozegnał się finał pomiędzy Agorog oraz Kiknao Surf. No i tutaj mamy dzisiaj dwóch specjalnych gości, dwóch wojowników, bohaterów tego finału. Paweł Czekolad Szczepanik.
Witam, witam.
I Lucjan Szlatan Achmat.
Cześć, cześć.
Panowie, no finał za nami, tutaj oczywiście wiemy już, Agorog triumfowało 3-1. Opadły już troszeczkę te emocje po tym wszystkim, już czujecie troszeczkę większe rozluźnienie, gdzieś myślami jesteście pewnie na tym EU Masters, które gdzieś czeka nas za chwilę.
No, w sumie to opadło jeszcze wczoraj, tak nie wiem, jakoś nie doszedłem jeszcze do siebie po tym, jak graliśmy jeszcze na AGO. Jeszcze wciąż te emocje były, no, ale już dzisiaj już wszystko minęło, tak jakby, że no, wiadomo, toczy się dalej, no nie?
No tak, tak.
No ja tak szczerze, to kiedy był ten finał online, to nie czułem aż tak dużo emocji, bo to nie jest to samo, co na LANie. Już po tych dwóch dniach to po prostu myślę, żeby zagrać treningi niedługo i szykować nowe piki, no i Masters.
Mm-hmm. Ty powiedziałeś, Szlatan, takie zdanie, że no jednak życie toczy się dalej. Dla was, jako dla Kik, ta porażka w finale była tak szczególnie bolesna, czy jednak gdzieś powiedzieliście sobie, dobra, no niby przegraliśmy, ale przecież tak naprawdę prawdziwa jazda zaczyna się dopiero zaraz. Tak naprawdę trzeba się cieszyć tym, że mamy ten awans na European Masters.
Znaczy wiesz, na pewno była bolesna, no bo nikt tak naprawdę nie myślał, że przegramy szczególnie 3-1 na nich, prawda? W sensie też tym bardziej, że to przez tam wszystko, przez ten mały finał się tak jakby zaczęło. W tym małym finale dobrze nam poszło, to każdy miał takie oczekiwanie, że raczej to powtórzymy. I co, no i nie wyszło, ale no wiadomo, tak liczy się tylko EU Masters, albo przeważnie się liczy EU Masters, więc brniemy po EU Masters i nie zaglądamy się za siebie.
No jasne, właśnie, a to, co, o czym już ty wspomniałeś, to Szczekolad, brak LANa, ten finał rozgrywany w internetowej atmosferze, no po prostu ja mam też takie wrażenie, że kiedy ty siedzisz ciągle w domu i kiedy od dłuższego czasu też nie widziałeś się z drużyną i tak dalej, to nie wkradł się troszeczkę też taki, powiedzmy, depresyjny nastrój przed finałem, że mieliście jednak... Że może po prostu w normalnych okolicznościach ten finał mógł wyglądać zupełnie inaczej?
Ale tak szczerze, jakbyśmy w Game House wszyscy, to mieliśmy taki moment, że nam nie szły screamy i tak... No nie była taka zdrowa atmosfera, tak mi się wydaje, przez moment. Ale kiedy wróciliśmy wszyscy do domu przez tego koronawirusa, odbudowaliśmy tak jakby relacje z sobą, dobrze nam się grało i byliśmy pozytywni wszyscy cały czas. I wydaje mi się, że ten powrót do domu sprawił właśnie, że wygraliśmy Ultraligę.
Powiew świeżości się pojawił.
Dokładnie, dokładnie.
A wy, Lucjan, jak gdzieś to wszystko odebraliście? No bo wy akurat nie przebywaliście ciągle w jednym miejscu. Jakby każdy z was chyba grał od siebie z domu cały sezon.
Znaczy tak, mieliśmy jeden but tam zrobiony. Na początku właśnie przed Ultraligą, przed rozpoczęciem się rozgrywek. Tam chyba 2 tygodnie. I wydaje mi się, że to jest też spoko opcja, prawda? W sensie, no dużo drużyn brnie dlatego, żeby były te gaming house'y i w ogóle, ale bootcampy to też jest fajna opcja. I tak jakby nie męczysz się tym, że jesteś non-stop z tymi samymi osobami w tym samym pomieszczeniu. Jak właśnie nie idzie, to od razu są gorsze emocje, gorsza atmosfera. A jak się jest na takim bootcampie 2-tygodniowym, a potem gra się z domu, to po prostu to jest tak, nie wiem, lżej się tak wyrażę, tak się gra i w ogóle.
Mhm. No ale gdzieś mimo wszystko chyba zabrakło tej takiej rywalizacji, tych spotkań twarzą w twarz, gdzieś tam rzuceniu sobie nienawistnego spojrzenia, może przed wejściem na mapę, coś takiego, no chyba klimat stracił, prawda?
Znaczy to na pewno pomaga, na pewno fajnie by było, gdybyśmy mogli sobie zrobić przynajmniej taki właśnie dwutygodniowy, tam 10-dniowy bootcamp przed playoffami, a nie udało nam się tego zrobić przez właśnie tą sytuację z koronawirusem. Ale jak jest, no to na pewno by nam pomogło, no ale nie udało się i co, no nic nie zrobisz.
No ja cię szlatą chciałem zobaczyć, bo odkąd wyjechaliśmy z Hiszpanii, to cię nie widziałem.
Ani razu? W sumie nie widzieliśmy się ani razu.
No nie, ani razu właśnie. Mieliśmy się spotkać właśnie na finałach, no ale wyszło jak wyszło.
No właśnie, bo to też jest chyba ciekawa kwestia. Wy przecież graliście razem w drużynie w Mad Lions, zanim jeszcze w ubiegłym roku w sensie, ale nie widzieliście się twarzą w twarz chyba dość długo, bo też wydaje mi się, że nie opuściliście organizacji w jednym momencie, prawda?
No tak było, tak było. Czekolad, może ty powiesz, jak to było właśnie.
A, że Mad Lions, tak?
No tak, tak.
No co, no, wjebaliśmy serię na Movistars. Nie zabukowali nam jeszcze samolotów do domu, więc tam siedzieliśmy jeszcze tydzień w gaming house'ie. No i przyszedł czas ten podróży, wszyscy byli tacy trochę smutni, bo się nie udało jednak. Wróciliśmy do Polski. Lucjan z Warszawy miał jeszcze samolot do Rzeszów, więc się pożegnaliśmy w Warszawie i od tego momentu się nie widzieliśmy.
No nic.
Tam jeszcze miałem tą chwilę wiecze, mieliśmy jeszcze w Mad Lions jeden turniej ze sobą, a potem to też opuściłem, więc od tamtego momentu faktycznie
nie widzieliśmy się. Wywalili już, no.
Nie wywalili, no po prostu się rozstaliśmy, bo tam ogólnie to na ten turniej mogło grać tylko 5 osób, no i po prostu została wybrana piątka osób z tego 10-drużynowego składu. I tak było.
Iberian Cup to był, tak?
Tak.
Tak, no właśnie. No dobra, panowie, miejmy nadzieję, że uda wam się niedługo spotkać chociaż na jakieś piwko, żeby obgadać ten finał przynajmniej twarzą w twarz.
A sportowcy alkoholu nie piją.
A, no chyba, że
pijemy
tak.
Wodę i monsterki.
Słuchaj, Paweł, no wy chyba tam akurat pijecie łomże zero, jeśli się nie mylę.
Bezsensowcy, no.
No właśnie, no dobra. Ale jeszcze wracając do tej kluczowej sprawy, do tego finału. W tym finale zobaczyliśmy totalnie inny rezultat niż w tym półfinale, kiedy zagraliście ze sobą to pierwsze best of five. Tam akurat 3-1 na korzyść Kick. To z czego jakby według was wynikało to, że ten obraz odwrócił się gdzieś tak naprawdę o 180 stopni?
Z naszej perspektywy to było tak, że po prostu zbanowaliśmy Korkiego albo go zabraliśmy. Korki był open, no to nie miał najlepszej gry i Korki po prostu skorował gierkę, Matisław dobrze zagrał tym Korkiem. I wydawało nam się, że jak pozbawimy komfortu na Matisławie, czyli Zoe i tego Korkiego, to nie był takim zagrożeniem jak na tych dwóch postaciach i dużo łatwiej się grało moim zdaniem.
Mhm. Lucjan, a ty?
Jak według mnie to było tak, że po prostu no, dziennie siadł tak naprawdę, jak dla mnie, tak szczerze mówiąc, bo w tym małym finale zagraliśmy bardzo dobrze jako drużyna, indywidualnie też dobrze zagraliśmy, a w tym finale głównym no to zagraliśmy gorzej niż po prostu graliśmy na scrimach, gorzej niż graliśmy na oficjalach i po prostu nie szło nam tak jak zazwyczaj, więc myślę, że po prostu gorszy dzień mieliśmy i wiadomo też Ago zagrało dość dobrą serię, więc to też się złożyło na to.
No jasne, a przed tym finałem ja mam takie wrażenie, kiedy obserwowałem wszystkie social media, wszystkie gdzieś czytałem artykuły i oglądałem, słuchałem podcastów. Główna narracja tego finału to było to, że jednak parę osób ma tu coś do udowodnienia, że wy jako gracze macie idealną szansę na to, żeby potwierdzić swoją pozycję w kraju. Ty na przykład, Paweł, czujesz, że potwierdziłeś to, że jesteś aktualnie gdzieś tym najlepszym polskim midlanerem?
Ja dalej się czuję, że nie zagrałem na 100%. Wydaje mi się, że to było jakieś 70% moich możliwości, jeśli mówię o finale. A w małym finale ja chciałem to zapomnieć po prostu, wymazać ze swojej pamięci. To była jedna z gorszych serii ode mnie. Udowodniłem, że jestem najlepszym midlanerem. Na pewno mam dużo do poprawy jeszcze. Ale wydaje się, że na ten moment jest selfie najlepszy, a później mogę być ja lub Matisław.
No jasne, a ty, Szlatan, jak się zapatrujesz? Oczywiście no wiemy, że dużo polskich świetnych leśników rywalizuje w LEC, ale patrząc tylko na tę regionalną scenę, to udowodniłeś, że gdzieś tutaj jesteś górą?
Wydaje mi się, że udowodniłem to graniem tak jakby całej ligi, w sensie nie tylko playoffami, tylko że całymi wszystkimi meczami, które graliśmy. Wydaje mi się, że w sumie tak, że raczej poza LEC to jestem jednym z najlepszych leśników razem z Cinkrofem. A bo to Cinkrof jeszcze gra w Euronics. Ale to mówię o Polakach, tak? Czy mówimy
o Polakach, to... Chyba mówimy o Polakach, chociaż no...
Zazarek w Polsce gra, to jak Polak, czy nie?
To Rusak jest, no co się
to tak jak wtedy, gdy Finn i Larsen grali i już
no,
chyba...
No Monoi też jest Polakiem przecież.
Ciskano im to polskie obywatelstwo.
No, Monoi też.
Myślę, że tak, że ja i Cinkrof chyba jesteśmy tak jakby uznawani też przez nawet ludzi, raczej z najlepszych leśników poza Alicji. Ale co, no ale szkoda tego finału na go. Chciałem właśnie udowodnić, że jesteśmy najlepsi jako drużyna, ale no nie udało się. No i co, no i spotkamy się może jeszcze raz na Ultralidze, na jeszcze jednym finale i co? Wtedy może się odwróci scenariusz, jeśli jeszcze będę mógł zagrać na czekoladę.
Tak.
Ponownie.
No słuchajcie, przecież możecie się nawet na EU Masters spotkać w korzystnych okolicznościach. No.
Właśnie nie wiem, jak to jest na tym Masters.
Właśnie nie wiem, jaki jest system.
Grupy nie będziemy mogli być razem na pewno. I nie wiem, czy dopiero w półfinale, czy w finale to będzie, bo nie mam pojęcia.
Wydaje mi się, że będziecie mogli być razem w grupie, ale o tym powiemy jeszcze za chwilę. W każdym razie no, do samej jeszcze twojej gry Szlatan, to ja bym tutaj przywołał takie słowa z wywiadu z Vegim, który powiedział takie zdanie: każdy chciałby grać jak Kick, czyli mieć Szlatana, który kopie wszystkich po łbie. Ty czujesz, że kopałeś wszystkich po łbie w ostatnich miesiącach?
No, trochę czasami się kopało, no.
Zawsze się trochę kopie, rozumiem.
No tak, no. Czy szczerze, wydaje mi się, że w Polsce, w Ultralidze właśnie, nie ma jakoś bardzo dużo takich dobrych leśników, jest paru takich okej. I jest dużo takich leśników, którzy tak naprawdę, nie wiem, jakby nie mają swojej tożsamości i po prostu sobie grają, no nie? Ale właśnie jest takich parę spoko, na przykład właśnie Zanzarak czy Brunes ostatnio dobrze grał. I tacy właśnie gracze mają potencjał, żeby udowodnić coś właśnie może na następnej Ultralidze, w sensie Brunes, mówię o Brunesie. Na następnym szpicie Ultraligi może właśnie pokazać, że on też zasługuje, żeby ludzie uważali go za bardzo dobrego leśnika, prawda? Nawet już teraz udowodnił tak naprawdę, że bardzo dobrze gra.
Mhm. Wiemy, że Tomek Milaniuk założył kościół Zanzaracha. Gdyby na przykład ciebie, Czekolad, Szlatan zaprosił do kościoła Szlatana, to dołączyłbyś, czy pozostajesz wierny wyznaniu swojego leśnika?
No ja powiem tak.
Oj, ciężka decyzja, ewidentnie.
Pograłbym sobie z Lee Sinem, no ale Ivern też jest czasem ciekawym pikiem, no.
Wiadomo, no, Skarner też spoko.
No tak, no to ja bym został w kościele Zanzaracha raczej.
Okej, a jak patrzycie na ten finał z perspektywy czasu, nawet rozmawialiśmy tutaj chwilę przed jeszcze audycją o tym, że dopiero co oglądaliście w ogóle highlighty z tego finału. Jakie były gdzieś największe niespodzianki, czy może te najbardziej rażące błędy, bo z takich oczywistych rzeczy na przykład mówiło się o tym, że chyba jako Kick nie powinniście pikować Rakana, który gdzieś tam okazał się po prostu słabym wyborem przeciwko Thrashowi, ale może wy jako gracze tak z własnej perspektywy widzicie nieco więcej niż to, co zostało powiedziane na transmisji.
Kurczę, nie wiem w sumie, co mam powiedzieć szczerze, bo nie oglądałem jeszcze tych wszystkich meczów tak dokładnie, więc nie mam jakichś takich dobrych wniosków wyciągniętych żadnych. Myślę, że wiadomo, drafty mogły być odrobinę lepsze, mogliśmy lepiej przygotować nasz botny właśnie pod względem matchupu, ale też największym problemem było to, że komunikacyjnie tak jakby nam zabrakło porównanie do tego, co graliśmy w małym finale. W małym finale byliśmy tak, po prostu graliśmy czyściej, graliśmy tak, że czułem, że gramy jako drużyna tak bardzo dobrze. A tutaj coś nie kliknęło. No i co, i postaramy się to naprawić na EU Masters, prawda?
No jasno. A ty, Paweł, jakby zdajesz sobie sprawę z tego, gdzie była wasza największa siła albo największa słabość, kiedy przegrywaliście, bo w ogóle trzeba chyba powiedzieć to, że te mecze tak naprawdę mogły się w pewnych momentach potoczyć w zupełnie inną stronę niż na przykład oglądaliśmy wyniki, prawda? Bo było tak, że na jednej mapie przez większość czasu dominowało Kick, wygrywaliście wy. A na drugiej mapie z kolei, czy tam którejś już nie pamiętam dokładnie, było tak, że to wy gdzieś tam przeważaliście, a tu nagle pstryk, po prostu wszystko obraca się jak w kalejdoskopie i Kik jednak taką mapę ugrywa. Z czego to wszystko wynikało?
Mi się wydaje, że powinniśmy wygrać 0 tak naprawdę. Zawsze mieliśmy lepszy draft, mieliśmy lepsze piki na bocie i early junglera, z czego zawsze mogliśmy wziąć pierwszego Heralda i stakować smoki. Gdybym nie zintował w drugiej gierce, ta seria by się skończyła po prostu 3-0, mi się wydaje.
Oj, tutaj taki bold statement, Szlatan. Masz coś do powiedzenia?
Nie wiem, nie pamiętam dokładnie draftów, ale ogólnie pierwszą grę to my totalnie strawowaliśmy. Mieliśmy już taką bardzo dobrą sytuację, że byliśmy tam z 5-6 tysięcy do przodu z Team Campem, gdzie tak naprawdę to my raczej odskalowaliśmy. Mieliśmy Kasadina, który mógł praktycznie solo przejąć gierkę później. No i co, i poszedł troll z naszej strony, po prostu oddaliśmy gierkę. W jednym czy w dwóch teamfightach po prostu wszyscy umarli, oddaliśmy bardzo dużo golda i potem już było ciężko. Wydaje mi się, że jeśli pierwszą grę wygrali, to też byłoby to, inaczej wyglądałoby to, nie byłoby tak, że byłoby 3-0 dla Ago, tylko moglibyśmy zawalczyć na spokojnie, na dłużej. No i tyle. Nie? Ta gra była takie dość dziwna ogólnie, też bardzo dużo pauz było, nie wiem, ten finał był taki dziwny. Też pierwszy raz grałem, wiadomo, finał online, więc... Poza PL w sumie.
No tak.
Dziwne odczucie trochę.
No domyślam się i tak samo ciebie czeka pierwsze EU Masters tak naprawdę online, bo wiemy jak to wyglądało w 2018 roku w barwach Illuminar. Przepraszam, 9-12 miejsce wtedy i potem rok później w barwach Cwanej Zvezdy z tych play-inów nie awansowałeś, no to wtedy też w sumie online'owo to wszystko było rozgrywane. Teraz nawet w momencie, kiedy dostaniecie się do fazy grupowej, no to wiadomo, że nie będzie tego wyjazdu, nie będzie żadnego LAN-a w przypadku play-offów, w przypadku finałów. To też chyba gdzieś troszeczkę ból dla ciebie, Czekolad, no bo ty jednak zadebiutujesz w tym roku pełnoprawnie na EU Masters i chyba tej lanowej atmosfery będzie brakować, co?
No, atmosfery będzie brakować, ale wydaje mi się, że nie wiem, czy dobrze bym grał na lanie, bo bardzo dawno nie grałem. Ostatni raz, kiedy grałem na lanie, to było chyba z półtorej roku temu, więc to byłoby totalnie inaczej niż tak jak online. Więc według mnie, dla mnie lepiej, że będziemy grali online, ale dla lanowych kotów, dla takich jak Bulite i Mystic Quest, może być po prostu nie ciężej, ale po prostu przeciwnicy nie będą tak bardzo respektować ich, jakby to robili online.
Wiecie panowie, jeszcze musimy ten. Jeszcze musimy się z grupy dostać na razie. Nawet nie wiadomo, czy nawet gdy byłby LAN, to byśmy na nim grali, prawda? Więc to nie jest takie hop-siup, na spokojnie.
Nie no, polski finał nie ma, to co ty gadasz.
Polski finał?
Polski finał.
Jak jest to płocza, Gragasem, to może wyjdziecie z play-inów.
Słuchajcie, ja tu mam taką grafikę, gdzie jest rozpisane mniej więcej jak będzie wyglądał te koszyki do losowania grup na EU Masters i tutaj jest napisane, że w pierwszym koszyku znajdą się te najlepsze drużyny z hiszpańskiej, niemieckiej, francuskiej i brytyjskiej ligi. W drugim oczywiście drugie seedy z tych lig, a w trzecim dopiero wy, Paweł, czyli ten pierwszy seed z Ultraligi, w czwarty koszyk to będą drużyny, które awansują z play-inów, czyli właśnie potencjalnie wasze Kick. W ogóle jak myślicie w tym momencie Polska, jak wypadacie na tle tych drużyn zagranicznych, bo wiadomo, że gracie przeciwko sobie przecież scrimy, jak na to się zapatrujecie?
Mi się wydaje, że jak jesteśmy w trzecim koszyku, to wydaje mi się, że będą nas bardziej obawiać się te drużyny z pierwszego koszyka i drugiego, bo jesteśmy najsilniejszą drużyną właśnie z tego poolu trzeciego. A szkoda, że poprzednie edycje Masters Polska zajęła właśnie niskie lokacje, dlatego jesteśmy tak nisko w tym, więc możemy dostać ciężką grupę i może po prostu się nie udać, ale bądźmy dobrej nadziei, tak?
No macie szansę nadrobić gdzieś tam za kolegów z przeszłości te pozycje na pewno. No jakby nie było, szykuje się na pewno po prostu w każdym tak naprawdę momencie traficie do jako takiej grupy, no nie chcę powiedzieć śmierci, ale no łatwo nie będzie po prostu też z tego względu, że nie będzie gdzieś na równi właśnie z wami nawet ten drugi seed z Niemiec, z Francji czy z Hiszpanii, tylko będziecie musieli zagrać i z pierwszym i z drugim, i to mówię w przypadku zarówno twoim, jak i w przypadku Szlatana, no bo gdzieś tam trzymamy kciuki, liczymy, żeby z tych play-inów udało się wydostać. No ale gdzieś wracając jeszcze do tego, co spytałem, kiedy wygracie scrimy na te zagraniczne drużyny, najlepsze właśnie z innych regionów, to możecie zdradzić gdzieś ciutkę tajemnicy, jak to wygląda, jakie mniej więcej są wyniki, kto przeważa, czy w ogóle pasujecie do siebie stylem gry na przykład?
Myślę, że każdy region trochę gra inaczej. Graliśmy scrimy na każde praktycznie regiony. Najlepsze te drużyny z każdego regionu, Francja, Hiszpania, Niemcy. No to każdy region tak jakby się wyróżnia swoim stylem, tak przynajmniej ja mam takie wrażenie. Na przykład we Francji jest bardzo dużo takich indywidualnych graczy, że takich młodych talentów, ja bym to nazwał, na przykład w LDLC.
Jest na przykład Yellowstar.
Yellowstar to już dzieci ma. Rodziną się zajmuje, a nie Masters. Nie no, ale tak szczerze, to właśnie każdy region się wyróżnia innym stylem dla mnie. Hiszpania jest takim regionem, jak dla mnie, takim bardziej makro game, że oni nie grają tak bardzo aż jakoś pod outplaye mechaniczne albo indywidualnie nie orają na linii, tylko mają bardzo dobre rotacje, dobrze grają wizję, taki stabilny styl gry, tak bym to nazwał.
Mhm. Paweł?
Teraz ja?
No słuchajcie, no nie muszę was tu wywoływać przecież, możecie odpowiadać sami, no.
Nam ogólnie na scrimach wydaje mi się, że bardzo dobrze idzie, ale scrimy to jest fake data tak naprawdę. I jakbym porównywał te gry ze scrimów z gramy na kick, to wydawało mi się, że na kick się dużo ciężej gra niż na inne topowe teamy tak naprawdę.
Mhm. Czyli też chyba można stwierdzić, że nieco niesprawiedliwie na obecny stan rzeczy wygląda podział tych koszyków.
Dokładnie tak. W ogóle sobie myślałem, że może być taka grupa u nas, że na przykład pierwsze miejsce nie wiem, może być na przykład LDLC, znaczy że w jednej grupie będzie LDLC na przykład, Mouse, my i na przykład Mad Lions może być z play-inów i takie cztery drużyny w jednej grupie mogą być.
Z tego co widzę, to akurat zarówno Mouse, jak i LDLC są tym drugim seedem z Francji, tak.
Znaczy, LDLC chyba nie wygrało finałów jeszcze, jakby wygrali finały, to będą drugim, znaczy w pierwszym koszyku, czy nie?
To znaczy, aha, rzeczywiście, no tak, bo finał we Francji jest dopiero...
Jeszcze nie grali.
Jeszcze grali, finał we Francji dopiero przed nami i to też jest w sumie ciekawa kwestia, bo w ogóle te francuskie playoffy zdeterminują, czy agresywo pojedzie na EU Masters.
Myślę, że pojedzie.
W ogóle grupy ten są wasze, Szlatan.
Tak?
No, zobacz.
Ja ogólnie też chciałem powiedzieć w sumie, że odnośnie scrimów, to właśnie mi się, no, nie wiem, takie przeciwne wrażenie do tego, co ma Czekolad. Mi się właśnie ciężej grało na scrimach, na takie topowe drużyny z Niemiec czy z Francji szczególnie, niż na właśnie AGO, na oficjalach, bo te drużyny po prostu dociskają w early game'ie, bardzo agresywnie grają, ale wiadomo, scrimy to jest coś innego niż competitive gierka, no i
no,
ciężko jest powiedzieć, czy te drużyny będą grały tak samo agresywnie i tak samo będą dociskały na scrima, na competitive jak na scrimach, prawda? Więc to ciężko jest powiedzieć, więc to naprawdę wszystko czas pokaże.
No jasne, ale tak jak właśnie Czekolad powiedział, jest już znana grupa, w której będziecie rywalizować. Kick znalazło się w grupie z WL Gaming z Grecji, Sector One z Beneluxu, no i Peak Sports z tych krajów bałkańskich, tak? Bałtyckich.
Przepraszam. Ciekawe. Muszę powiedzieć, że nie znam żadnej drużyny, oprócz WL Gaming coś kojarzę, a to, że ich nie znam, to chyba dobrze świadczy.
To tam Rybson grupę.
Tam grał?
Rybson tam grał i dostał kika.
Aha, no szkoda, że nie zagramy na Rybson. Ale... Ta drużyna się nazywa Peak Sports w ogóle? Peak Sports.
No. Mają świnkę w logo, słuchaj, dodatkowo ci powiem, są z Łotwy.
No, wydaje mi się, że nasza grupa wygląda dość fajnie, w sensie takim, że raczej powinniśmy z niej wyjść, ale nic nie obiecuję.
No chyba ciężej to wszystko wygląda na przykład z tego co widzę w grupa C, tutaj Mad Lions Madrid, Defuse Kids, Kenty.
Grupa A najciężej wygląda chyba.
Wydaje mi się, że grupa C.
A no tak, tutaj
Tak?
Oczywiście jest.
No, Mad Lions masz? Masz For The Win, które zrobiło 14-0 chyba w Portugalii?
O proszę.
Defuse Kids też jest najgorszy.
Właśnie ja nie grałem na For The Win żadnego Screama, nie wiem, chyba nie graliśmy i też nie kojarzę ich w ogóle, więc nie mogę się
tych
powiedzieć.
Tych Vipersów to ja nie wiem, te Vipers Incoming z Nordics to nie wiem, kto to jest w ogóle.
Chociaż w sumie masz rację.
Tak, to tylko tam Gamers Origin jest okej.
Okay. No, ale Gamers Origin jest raczej naprawdę dobry, tak. No.
Jest chyba w sumie, nie wiem, nie graliśmy na nich.
No tak, no zapowiada się ciekawie na pewno i wychodzi po jednej drużynie z każdej grupy do kolejnej fazy.
Gdybyście ta drużyna tak... wychodzi tylko?
Czy dwie?
Boże. Nie wiem.
Nie. Czwarty koszyk, cztery drużyny, które awansują z playoffów, z play-inów, tutaj mam napisane, czyli wychodziłoby, że po jednej z grupy, tak.
Zaraz ci powiem, tutaj wchodzę, EU Masters. Dobra, to zacznij ten nowy temat, ja to znam.
No nie no, no to gdybyście mieli tak właśnie wytypować, no niestety naszym słuchaczom tutaj w Weszło FM nie pokażemy tej grafiki, ale my na to patrzymy, gdybyście mieli właśnie wytypować z tej grafiki po jednej drużynie z każdej grupy, która wyjdzie. No, stawiam, że w grupie D mamy pewien typ, ale jednak te kolejne.
Dwie wychodzą i później grają ten, best of 3 chyba.
Wyjdzie. I wyjdzie jedno, tak.
Wysłałem wam linka na dole.
No tak, czyli tak czy siak wychodzi jedno faktycznie.
Tak, no to ja bym powiedział, że z grupy A wyjdzie Gamers Origin na pewno. Grupy B, tak naprawdę nie znam tych drużyn, więc może byście powiedzieli coś o nich. Zna ktoś drużynę z grupy C, B jakąś?
Ja nie znam żadnych.
Czekolad, coś znasz kogoś?
Nie wiem, kto to jest.
No wydaje mi się, że z grupy B ciężko ocenić. Jedyną drużynę, jaką kojarzę w ogóle z nazwy, to jest Rakon. Rakon? Tak się to czyta? Nieważne. Grupa C, no to na pewno Mad Lions. Tak na 100%. Grupa A i C to jest praktycznie 100% typ, że Mad Lions i Gamers Origin wyjdą. I grupa D, no to mam nadzieję, że my.
A
możliwe, że Peak Sports na przykład zaskoczy.
Peak Sports? Tego. Słuchaj, no może się okazać, że Peak Sports będzie jakimś waszym największym nemezis i ta świnia się będzie potem śniła po nocach. No. Miejmy nadzieję, że oczywiście bez większych problemów rozprawicie się ze świniakami.
Ja co ty gadasz?
No dobra. Inni Polacy na EU Masters. Myślę, że o tym też warto powiedzieć trochę słów, bo trochę ich będzie. Powiedzieliśmy przed chwilą o tym, że cały czas szansę na awans ma Agresivo, który tak naprawdę musi wygrać jeszcze jedno spotkanie w playoffach francuskiej ligi. No ale wiemy już, że na pewno tak. Erdote i Tabasco, oni w fazie grupowej będą obecni, no i Kasztelan w play-inach zagra w barwach swojej drużyny. Jak oceniacie w ogóle szanse tych drużyn, w które reprezentują tutaj ci pozostali Polacy? Kto ma jakieś największe szanse na to, żeby...
Czyli Erdote. Wydaje mi się, że drużyna właśnie Erdote ma największą szansę, no bo tam ma po prostu skład bardzo dobry, dobrze im idzie w Hiszpanii. W ogóle teraz chyba grają finały, tak naprawdę, w tym momencie jak rozmawiamy. Grają właśnie finały.
Nie, my jesteśmy gdzie tu przodu, pomyliłeś.
No dobrze, ale...
Wczoraj grali już.
To wczoraj grali w takim razie, o godzinie 20. No i co, zobaczymy, możecie sobie zobaczyć, jak im poszło i ocenić, ale...
No nie będziemy spoilerować,
Wydaje mi się, że... No nie mamy jak to spoilerować.
Nie, no my już znamy wynik, bo to było wczoraj.
Aha, rozumiem. No dobrze, tak czy siak, no to raczej drużyna Robercika, potem mówiłeś Robercik, czy Robercik, ja mówię na stop Robercik, a to Erdote jest.
Tak, jest Erdote, jest też Tabasco na pewno w fazie grupowej i Kasztelan w play-inach. No tak, Agresivo oczywiście dopiero za kilka dni zagra ten mecz w lidze francuskiej. Możemy nawet za chwilę sprawdzić, ale na razie wiemy o Tabasco, Kasztelanie, Erdote i tyle.
To ja powiem właśnie Erdote i raczej jeśli na przykład właśnie uda się Tobiaszowi tam dostać, no to raczej Tobiasz też ma dużo szans, żeby właśnie coś zajmować na EU Masters, bo też ma spoko drużynkę. Chociaż tam chyba nie szło im na początku, ale tak nawet patrząc na roster tak na papierze, to dobrze wyglądają. Mhm. A drużyna Kasztelana i Tabasco, tak? O, nie wiem, ciężko coś powiedzieć, bo nie oglądałem ich żadnych gierek i chyba też nie skrimowaliśmy na nich. Na Tabasco coś skrimowaliśmy, pamiętam, ale nie pamiętam dokładnie jak grali, ale chyba spoko grają z tego, co mi ludzie mówili. Więc ja bym też powiedział, że Tabasco też coś mogą ugrać, a drużyna Kasztelana nie mam opinii, zero, nic nie wiem.
W drużynie Tabasco jest też ta sprawa, nie wiem czy o tym słyszeliście, że tam jeden zawodnik został zbanowany tak naprawdę z rozgrywek.
Słyszałem właśnie, że grali z dwoma top trenerami, czy czymś takim, czy coś takiego w finale jakimś, bo mieli właśnie bana na jednym zawodniku.
No, obstawiam mecze nielegalnie, więc no, dostał karę.
Nie polecam nikomu tego robić.
nie polecasz z autopsji, czy...
Nie, no. Nie polecamy.
Nie, no oczywiście nie polecamy i no to na pewno też może być po prostu gdzieś w kontekście całego występu drużyny, zresztą mieliśmy okazję jakiś czas temu z Tabasco rozmawiać na live, no i on no mówił, że to jest ciężka sytuacja, że jednak no wiadomo, kiedy rozegrasz praktycznie cały split z jednym zawodnikiem i idzie wam całkiem nieźle i nagle musisz tak naprawdę na ostatnią chwilę szukać zastępstwa, no to nie jest komfortowa sytuacja dla nikogo.
Na pewno. Na pewno będą mieli pod górkę, będą mieli bardzo.
Ale to co świadczy, że jak ich midlane grał na AD Carry, grali z dwoma top lanerami, no to... To muszą być dobrą drużyną, mi się wydaje. To muszą być zgrani, tak?
No tak, no w sumie to jest też taki moment, gdzie może się drużyna właśnie zacementować bardziej.
Znaczy oni też grali we Włoszech, tak? Chyba oni są z Włoszech, tak?
Tak, jest.
Też nie mieli jakiejś ogromnej konkurencji chyba, bo ta Liga Włoska raczej nie jest jakaś najlepsza, więc wiadomo, to też nie jest jakiś top notch League of Legends.
Mhm, no pewnie. No tak samo chyba w przypadku Castellana można powiedzieć, że jednak ta Liga Bałkańska, w której on rywalizował, to też raczej nie jest jakiś top świata i tam chyba wcale jakiejś rewelacji nie ma, jak wy to oceniacie.
Właśnie Liga tak jakby, to jest Bałkany, tak? Liga Bałkańska?
Tak, to są Bałkany.
To też właśnie jest najwyższy poziom, ale drużyna Castellana ma nawet spoko graczy na rosterze. Mamy tam Stefana w lesie chyba, Nicola na ADKR, Castellan i
Darlik, no to
Tasteless i Darlik. To są tacy gracze, których kojarzę z solo queue, szczególnie Leśnika i ADKR. Więc wydaje mi się, że oni mają jakieś szanse, ale no nie wiem, szczerze mówiąc, bo oni mieli tak jakby practice, to było tak jakby non-stop na te drużyny z Ligi Bałkańskiej, gdzie one są dość słabe. Nie są tak dobrze przygotowani jak te drużyny z tych lepszych lig, prawda? Drużyny na przykład z Hiszpanii czy z Niemiec, to oni grają non-stop na siebie, competitive gierki na najwyższym poziomie, dobrze się przygotowują do tego, a te drużyny z niższych lig, no to mają ciężej z tym. Grają na słabszych typów.
W ogóle na tej grafice to tam nie ma teamu Castellana, tylko jest Asus Org Elite. Nie wiem, co tam się stało.
Aha, rzeczywiście. Nie zwróciłem w sumie
nie
na
wiem,
to...
Nie wiem, czy błąd jakiś tam zrobili, czy jak. W sumie to Castellan nie wyjdzie z grupy, mi się wydaje. Chyba, że Esuba. Czy ze sobą będzie walczyć w takim razie o drugie wyjście. Ja w sumie nie wiem, jak to, czy wychodzą dwie drużyny, czy jak to.
Rzeczywiście, to jest dziwne. Nie ma na tej grafice drużyny Castellana. No, miejmy nadzieję, że to jest błąd, bo...
Musi być chyba błąd, nie wiem w sumie.
No słuchajcie, może jakaś tam nieoczekiwana dyskwalifikacja poszła, czy coś jeszcze przed startem, ale nie, no raczej po prostu zwykły błąd. No, mówimy o tych polskich zawodnikach, którzy na EU Masters zagrają, oprócz oczywiście reprezentantów waszych drużyn, ale wydaje mi się, że też są tacy wielcy nieobecni, chyba tak to trzeba nazwać, bo jednak w przypadku Zinkrofa czy Lakera, Kolora może nawet, można chyba tak powiedzieć, że jednak oczekiwano ich obecności na EU Masters.
Właśnie chciałem coś o tym wspomnieć, bo szczerze mówiąc tak trochę nawet smutno mi się robi, jak tak sobie pomyślę, że na przykład takie osoby jak Trimby, możliwe, że na przykład Tobiasz, Laker się nie dostał na pewno, nie zagrają na EU Masters, a raczej zasługują na to. To tylko pokazuje, jak dobre są te ligi, jak na przykład Niemcy czy Francja, jak duża rywalizacja tam jest, jeśli takie osoby się nie dostają. Więc może być ciężko, no.
No tak.
To jest prawda.
Zdecydowanie. Trimby też akurat w SK Gaming Prime, on sobie chyba w tym sezonie zbyt dobrze nie poradził. Wydaje mi się, że w ogóle to była jakaś kompletna porażka jego drużyny. Ostatnie miejsce w fazie zasadniczej?
Bardzo słabo im to było.
Właśnie zaczęli dobrze.
Zaczęli dobrze,
a później mieli lustrajka chyba z 8 gier. I to jest... To nie jest najlepsza atmosfera w drużynie, jak takie coś się dzieje, no.
Trimbiego uważam za indywidualnie bardzo dobrego gracza, więc właśnie dlatego mi trochę szkoda, że nie pokaże się na EU Masters i nie udowodni, jak dobry jest.
Mhm. Trimby to dziecko Mystic Quest'a.
Lepsze od Mystic Quest'a czy gorsze? No, możesz powiedzieć tutaj wszystkim.
Trimby to jest dziecko Mystic Quest'a, tak?
I co, czy musi być gorsze? Dziecko może być lepsze też.
No, może już nie wiem, a według ciebie?
Nie wiem, żartuję sobie, no co chciałem powiedzieć, no to obaj są dobrzy, no.
Są plusy dodatnie i plusy ujemne, czy nie? No coś tak, takiego tak. Było.
No tak, i plus i minus to jedyne, co widzę. Tak.
Dokładnie, dokładnie.
No dobra, ale w tej lidze niemieckiej no nie tylko w sumie Trymbi nie poradził sobie zbyt dobrze, bo tak samo chyba wielkie oczekiwania właśnie były a propos Euronix, w którym gra Zinkrów i zresztą Menkiu jest trenerem, tak? Nie wiem, śledziliście, jak to wszystko wyglądało w przypadku drużyny Zinkrofa? Skąd może wzięło się to wszystko? Czy może po prostu sam fakt tego, jak właśnie wysoki poziom rywalizacji jest w lidze niemieckiej wpłynął na to wszystko? No bo wiemy, że tam jest od cholery tak naprawdę.
Wydaje mi się, że przeważnie się to właśnie wzięło z tego, że jest wysoki poziom. Naprawdę jest tam duża konkurencja, bardzo dużo dobrych drużyn. Nie tak jak w Polsce, bo uważam, że w Polsce jest 2-3 dobre drużyny, takie dość dobre, można powiedzieć bardzo dobre. A w Niemczech to jest raczej więcej takich drużyn dobrych, prawda? Nie tylko 2-3, tylko więcej, nie wiem, 4-5. Więc jest ciężej się dostać po prostu. Więc można powiedzieć, że w Polsce to jest taki free droga do Imasters, trochę taki free route to Imasters.
Zinkrów podobnie do Trimbiego też dobrze zaczął. No, chyba mieli 4-5-0 i później wyjechali z Gaming House'u i przegrali większość gier i nawet nie dostali do playoffu. Unlucky Polaki, tak to się mówi.
No jasne. A powiedzcie mi tak, jak w ogóle wygląda podejście do EU Masters po sezonie zasadniczym? No bo wydaje mi się, że padło wiele takich uwag, że gdzieś dostaliśmy szablonowe nieco League of Legends w tych playoffach Ultraligi, że nie było zbyt wielu eksperymentów, że postawiono na ten klasyczny polski scaling momentami. Kiedy jedziesz na EU Masters, myślisz sobie, że dobra, to jest czas, że muszę coś zmienić, że czas pokazać więcej, czas pokazać po prostu nieco innego LoL'a, mniej schematycznego, mniej pasującego do naszego stylu, który prezentowaliśmy przez ostatnie kilka miesięcy?
Mi się wydaje, że musisz być świadomy, że drużyny z EU Masters mają swoich analityków, którzy na pewno będą oglądać te nasze mecze z tego na przykład finału i będą robić tam właśnie swoje analizy i będą się spodziewać niektórych pików, więc ważne jest, żeby przygotować jakieś zamienniki lub jakiś dodać dodatkowy styl gry, powiedzmy. Więc no nie można stać ten w miejscu, nie? Trzeba cały czas szukać nowych taktyk i w ogóle, tak mi się wydaje.
No pewnie. Na co zamierzasz zamienić Azira?
Na Korkio?
Taka Sadina może.
No może nie.
A ty jeszcze Latan, jak do tego podchodzisz? Jak w ogóle wygląda to u was w sztabie? Że już wiecie, że na przykład będziecie musieli nieco odejść od waszego stylu, od waszego podejścia do draftu i tak dalej?
Znaczy, na pewno z jednej strony tak, no bo powinniśmy jakoś tak mieć większy wachlarz możliwości, tak bym to nazwał. Ale z drugiej strony też nie, bo w sumie to tak naprawdę nie wiemy, jak te drużyny zagrają na competitive, nie wiemy, czy właśnie będą grali tak dobrze w early game'ie, ale wydaje mi się, że my i tak nie graliśmy taki scaling do końca. Na pewno w tym finale wzięliśmy takie czempiony bardziej, w tym finale i w sumie w małym finale tak samo, graliśmy takie czempiony jak Korki, Azir, no, Kasadin,
no w sumie,
ale to,
early postać, no.
Ale to tylko na midzie i po prostu uważaliśmy, że to jest dobry pick na Ago, dlatego tak graliśmy. Ale w innych rozgrywkach Ultralidze graliśmy też czempionami takimi bardziej pod early, pod ORA bym to tak nazwał. Więc wydaje mi się, że my nie mamy problemu tak jakby, żeby grać czy pod late'a, czy pod early. Ale na pewno nowe piki będziemy się starali przygotować na EU Masters i nad tym pracujemy. To jest taki priorytet dla nas.
A bardzo się różni podejście w innych regionalnych ligach, kiedy tak na to patrzycie, że już widzicie, że na przykład wasze niektóre pomysły, wasze niektóre gdzieś tam założenia, które macie z góry, nie zadziałają na jakiś konkretny region, który na przykład gra bardzo szybko albo coś takiego?
Znaczy mi się wydaje, że na przykład takie Ago jakby grało na jakieś drużyny właśnie z Francji, które według mnie grają bardzo dobrze w early game'ie, to mogliby mieć problem, żeby wyjść spod teretów po prostu i będą grali bardzo, bardzo pasywnie. Ale no, nie, tak jak mówię, to już o tym mówiłem wcześniej, że nie wiadomo jak te drużyny zagrają właśnie na EU Masters, czy będą grali tak samo jak na scrimach albo w swoich ligach, prawda? Może tak samo będą grali bardziej defensywnie i każdemu się upiecze z tym, żeby przeskalować się trochę. Może doszedł tego levela na Kasadinie na przykład.
I co, dobiliście?
No chyba dobiliśmy, ale nie wyszło.
No dobra, dobra, rozumiem. A już tak może zero-jedynkowo nawet, gdybyście mieli powiedzieć wasze realne aspiracje na to nadchodzące EU Masters. Ustaliliśmy może już trochę wcześniej, że może to nie będzie polski finał, no ale jednak, chyba każdy z was ma taką ambicję, taki powiedzmy plan minimum, który chciałby tutaj wykonać.
No u nas jest to na pewno top 4, mi się wydaje, że wyjście z grup i wygranie pierwszego best of 3 jest kluczowe, tak? Nie wiem, jak to tam w KIK wygląda.
To, no my chcemy wejść play, no chcemy wejść z grup, no i chcemy pokazać jak najlepiej, chcemy wygrać wszystko. Jeśli się uda, to się uda, jeśli się nie uda, to będzie gorzej, ale postaramy się zagrać jak najlepiej, postaramy się przygotować jak najlepiej. No i co, tak realnie to też mi się wydaje, że tak top 4 celujemy w to, ale każdy chce wygrać, każdy idzie tutaj nie po to, żeby po prostu sobie zagrać, tylko żeby wygrać cały turniej.
Żeby kopać po łbie, tak jak
kopać
to wcześniej.
Po łbie, dokładnie.
No jasne, jasne. Myślę, że jeszcze za chwileczkę wrócimy na momencik do tematu EU Masters, porozmawiamy też o tym, jak może wyglądać Ultraliga w kolejnym sezonie, w sezonie czwartym, ale to za chwileczkę, teraz zapraszamy na dosłownie króciutką przerwę reklamową.
Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki LOT to jeden z największych mecenasów polskiego sportu i kultury. Oficjalny partner Polskiej Ligi E-Sportowej, partner tytularny Dywizji Profesjonalnej oraz partner serwisu Weszło eSport. LOT to gry liczbowe oraz loterie pieniężne. Grając wspierasz inicjatywy sportowe oraz kulturalne. Dzięki naszym graczom przekazaliśmy już ponad 14 miliardów złotych na te cele. Teraz gramy także dla e-sportu. Wygrywamy razem!
I wracamy oczywiście po króciutkiej przerwie, jesteśmy z powrotem, audycja Polski eSport, no i wracamy do tego, na czym skończyliśmy tak naprawdę przed chwilą, rozmawialiśmy o realnych waszych aspiracjach, panowie, na to European Masters i myślę takie dosłownie ostatnie pytanie dotyczące tego turnieju. Kto według was jest takim faworytem na papierze i czy w ogóle jest taki, kiedy patrzycie właśnie na te drużyny, które już się teraz zakwalifikowały, na tych może, no może nie hegemonów, ale te właśnie ekipy, które są gdzieś tam napakowane jakimiś gwiazdami i tak dalej, bo wiemy, że takie przecież są.
Mi się wydaje, że jest tak, że niektóra drużyna kontroluje inną drużynę i to zależy po prostu, jak trafią się grupy.
Aha.
I po prostu, na przykład my na Szalkę mamy bardzo dobre rezultaty na scrimach, a jak już gramy na Maus, to już nie jest tak kolorowo, a później przychodzi finał ten Prime League i Szalkę stąpuje po prostu Maus. No i my tak jesteśmy w szoku, bo nie wiemy, jak to się stało, nie? Więc wydaje mi się, że to różne playstyle będą kontrowały się. Jakie było pytanie, Szlatan, napisałeś do mnie?
Czyli wierzę, że po prostu wierzymy w to, że dużo zrobi układ gdzieś tam ewentualnie potem playoffów, a jeśli pytania nie pamiętasz, Szlatan, to...
Zapytałem sobie drużynę, bo ja w ogóle nie zapoznałem się z tymi drużynami.
Jeszcze tłumacz się, nie tłumacz.
Jasne, jasne.
Zapytałem pytania właśnie, więc...
Pytanie było takie, która drużyna jest faworytem na papierze, tak?
Właśnie dlatego zacząłem przeglądać te drużyny na początku, tak. Ma sens. Kto jest faworytem? Myślę, że nie ma takiego jednego faworyta. Na przykład właśnie wcześniej w EU Masters, w tych poprzednich edycjach, byli tacy faworyci, tacy silni. Ludzie mogli wytypować jedną drużynę, a teraz wydaje mi się, że jest tak dużo dobrych drużyn, że ciężko jest wytypować jedną drużynę. Na pewno to są drużyny z Francji, Niemiec.
Mhm.
Może z Hiszpanii też w sumie. Z tych trzech regionów.
Trzech faworytów?
Znaczy trzech faworytów, no trzy dobre ligi, no co ci mam powiedzieć. One grają bardzo dobrze, wszyscy podobnie tak naprawdę się prezentują, więc ciężko jest tak naprawdę wytypować jedną drużynę, jednego faworyta, jeden region.
Okej, okay. Czyli zgadzamy się po prostu z tym, że wszystko będzie się obracało wokół układu tej późniejszej drabinki.
No tak.
No dobra, panowie. Tak myślę, warto też porozmawiać o tym, jak będzie wyglądać to wszystko po European Masters, bo to też chyba nie jest wcale takie oczywiste. Czwarty sezon Ultraligi może się okazać, że będzie kompletnie odmieniony w porównaniu do do tego, co oglądaliśmy w ostatnich miesiącach. Waszym zdaniem są jakieś drużyny, które mogą sobie pozwolić na to, żeby nie dokonać zmian w składzie, tak jak najpewniej uczynicie to wy, chyba że tam pewnie zarzuci wędkę na was jakaś formacja z LEC?
Do mnie pytanie?
No, panowie, pytania są zawsze do obu z was.
Czekaj, jeszcze nie zauważył.
Dobra, to Szada nie odpowie.
Ja rozumiem, gadamy tylko od 40 minut. Można się pogubić.
No, Szada, odpowiadaj.
Szczerze mówiąc, to wydaje mi się, że właśnie Agokik raczej jakoś nie zapatrują się na wymienianie graczy, no bo dobrze poszło tym obu drużynom.
Pewnie.
I raczej Devils One też, dlatego że to jest taka drużyna złożona z tych młodzików, prawda? No i też im poszło dość w porządku, zajęli trzecie miejsce. Więc te trzy drużyny raczej nie zamierzają zmieniać graczy. No a reszta drużyn, no to co? No muszę sobie zrobić przetasowania, no bo raczej jak nie zajęli top 3, top 4, no to będą się starali wymienić graczy najlepszych, robić jakieś przetasowania i co? I zobaczymy, jak to wyjdzie.
No wydaje mi się, że top 3 właśnie nie zmieni żadnego zawodnika, chyba że jakaś okazja się trafi dla kogoś. A Illuminar musi zostawić jakiś core drużyny w postaci Meluninka lub Kikisa, mi się wydaje, bo Nika raczej wymienią, tak mi się wydaje. A Bright raczej zmieni cały roster, mi się wydaje. Diablo Charles wychodzi z Ultraligi, więc nie wiem, co się tam stanie. Jakie tam drużyny jeszcze były? Piraci też chyba cały roster zmienią.
I Aves jeszcze. No Aves wiemy już, że się rozstało z wszystkimi zawodnikami.
Wydaje mi się, że się rozstali z zawodnikami, czy oni z ligi wychodzą tak jakby...
Nie, Aves w lidze zostanie. To...
Okej, rozumiem. Wydaje mi się, że Illuminar właśnie ma tak jakby najciężej. Taką decyzję muszą podjąć, kogo zamienić, kogo nie. No bo oni mieli chyba dość duże oczekiwania, takie jakby duże oczekiwania były wobec nich.
Pewnie.
Botlane już tam ogłosił Looking for Team chyba na Twitterze.
Tak? Botlane całym?
No.
Ciężko powiedzieć, nie wiem, Illuminar jest dziwne, szczerze mówiąc. Nie wiem, co zrobią, nie wiem, co powinni zrobić. Wydaje mi się, że top lane'a nie powinni na pewno zmieniać, powinni zostawić Melonika, bo gdyby nie on tak naprawdę, to może by im poszło nawet gorzej, niż im poszło. A reszta graczy, no to nie mam opinii. Wydaje mi się, że reszta graczy jest na takim gorszym poziomie od Melonika i on jest kluczowy w tym zespole.
Mhm. A Kikis powinien właśnie według was zostać w Illuminar? No, mówiło się o tym, że ten sezon może być okazją dla Kikisa do powrotu do LEC, no ale po tym sezonie chyba byłoby to na ten moment ciężko. Powinien dalej odbudowywać się w Illuminar, czy jak wy uważacie?
No mi się wydaje, że muszę pomyśleć. Szlatan, możesz zacząć.
Szlatan bezpośredni pojedynek z Kikisem odbył nie jeden gdzieś w Ultralidze, także...
No, szczerze mówiąc, Kikis, no to nie poradził sobie zbyt dobrze. Nie wiem, co ma zrobić. Wydaje mi się, że powinien się skupić tak indywidualnie na sobie, pograć sobie solo queue i tak jakby to od tego zależy, bo mi się wydaje, że on indywidualnie po prostu był pogorszył względem poprzednich lat, prawda? Był na Worldsach, był w LCS, czy tam Lecu wcześniej. No i co? No i nie poszło mu w tym sezonie. Że grał bardzo słabo, szczerze mówiąc. To. No, życzę mu powodzenia. Niech wraca do formy.
No tak, przynajmniej do formy. Na początek trzeba wrócić. Ty chciałbyś coś, Paweł, jeszcze do tego dodać, czy...
No, mi się wydaje, że po prostu, no, powinien zagrać kolejny sezon w Ultralidze. Zobaczymy. Mam nadzieję, że mu dobrze pójdzie. Nie wiem, czy szczerze, czy wróci do LEC-a. Wydaje mi się, że już nie. Wydaje mi się, że powinien zostać taką twarzą Illuminar. Po prostu.
Mm-hmm.
A, tak jakby na przykład Puki w Pompa Teamie, każdy kojarzy...
Albo Falco w Mad Lions.
Albo Falco w Mad Lions. Wydaje mi się, że...
Może właśnie na trenera powinien się zamienić, bo Falco jest trenerem teraz w Mad Lions.
Możliwe, może to jest dobry plan. Ale wydaje mi się, że Kikis powinien zostać twarzą Illuminari, po prostu z tym związać swoje dalsze plany.
No pewnie, rozumiem. A w Piratach uważacie, że cały roster właśnie powinien zostać wymieniony, bo co prawda Piraci ogłosili, że się rozstają z całym składem, aczkolwiek przeczytałem dzisiaj takie zdanie, że to wcale nie oznacza, że nikt z tego składu już w Piratach na pewno nie zagra.
Czyli pewnie będą tryoutować na każdą pozycję, tak?
No, zakładam, że tak.
Wydaje mi się, że rozstanie się z całym składem musiało nastąpić, bo... Po tych rezultatach i wydaje mi się po prostu nie pasowali do siebie. Na przykład Kedui nie mógł grać na przykład z defensywnym Roysonem i Behave też no, nie pasował do Roysona, więc Po prostu ta drużyna nie miała sensu. Tak.
Od samego początku.
No, tak to ujmę, no.
Okej. Okay. Rozumiem. No słuchajcie, opcja jest też taka, że przecież do Ultraligi teraz mogą awansować w ogóle dwa zupełnie inne rostery niż Diablo Chairs i Pride. Oczywiście nawet Diablo, które już ogłosiło, że się z ligi wycofuje, te relegacje rozegra. No właśnie, ale te relegacje 8 kwietnia zostaną rozegrane, czyli tak naprawdę za kilka dni i tam oprócz tych drużyn, z którymi wy rywalizowaliście dopiero co, zobaczymy też drużynę Options i drużynę Próba numer 3. No i słuchajcie, tutaj drużyna Próba numer 3, Sater, Kermis, Hossi, Krykę i X-Charm, a Team Options to KFC Generous, Vivarion, Levus, Primacy i Kaseko. Wy myślicie, że te piątki zmontowane na te relegacje mogą tutaj coś ugrać?
Pierwsza drużyna raczej może coś zawojować, a tej drugiej drużyny wydaje mi się, że w większości nie znam i raczej nie mają żadnych szans.
Kto na kogo gra?
Diablo Chairs gra na Team Options, a Próba numer 3 gra na Pride.
Próba numer 3 to była ta drużyna z Kermysem, czy...
Tak, tak, to była drużyna, próba numer 3.
Tak,
drużyna numer 3
już. Ma większe szanse niż tamta. Ale nie wiem, jakie są rostery. Jakie są rostery w Diablo, że takie same dostaną? W
sensie tak, tak. To są te same rostery, co były w Ultralidze.
Wydaje mi się, że właśnie ta drużyna z Kermysem ma szansę.
Z tego, co pamiętam, to do Pride dołączył Raven, więc nie wydaje mi się, żeby Pride przegrała. A Diablo Chairs miało dobrą końcówkę sezonu. Nawet tam było ciężko na nie grać na początku. Znaczy early game. Więc wydaje mi się, że nikt nie spadnie z ligi w tym sezonie.
Aha, czyli bezpieczny wariant. No, o tym się mówiło. Zresztą w ogóle ja się spotkałem z taką opinią, już nie pamiętam szczerze mówiąc, kto to powiedział, więc przepraszam z góry, że nie zacytuję dosłownie, ale spotkałem się z taką opinią, że w Polsce nie ma tego zaplecza, że nie da się zrobić jakby lepszego składu w Ultralidze niż ta ósemka, która grała do tej pory, że po prostu nie istnieje tyle wolnych zawodników, albo nie istnieje jakaś drużyna, która mogłaby się wbić na ten większy pułap. Wy się z tym zgadzacie?
Zgadzam się i plus te drużyny, które są w relegacjach, nie wydaje mi się, że grają scrimy, kiedy Pride i Diablo Chairs na pewno scrimują, więc wydaje, po prostu mniej treningów mają również.
Niektórzy gracze mogliby dojść do Ultraligi właśnie, coś młodzi gracze, Polacy. I takie sklejki może raczej ciężko będzie im się dostać, raczej ciężko będzie im wygrać właśnie na jakąś drużynę, która skrymuje i ma jakieś doświadczenie. Ale tacy pojedynczy gracze raczej mogą sobie wejść do jakiegoś składu i pokazać się, prawda? Nawet ten bot Illuminar Gaming Academy chyba. Tam Odi jest jakiś jeszcze jeden gracz, tam często ich spotykam na solo queue. I wydaje mi się, że taki bot mógł być lepszy niż niektóre botlane z Ultraligi teraz są.
Mhm. Na przykład niż to.
Kurczę, no. Jakiś trani ktoś tam, nie? Kto tam gra trani i...
Trani ktoś tam.
No, mówię szczerze, no tak jest, no. Myślę, że oni mogliby szansę po prostu grać się w takich składach właśnie, z tej niższej półki.
Czyli to nie jest do końca tak, że tego zaplecza nie ma. Jakieś jest, tak?
Tak, są pojedynczy gracze na pewno, którzy po prostu się pokazują na solo kolejce dość dobrze. No i tacy gracze powinni dostać szansę po prostu. Uważam, że nie powinno się trzymać na stop tych samych starszych graczy, którzy grają od dłuższego czasu i grają dość słabo albo po prostu nie wychodzi im, tylko powinno się dawać szansę młodszym zawodnikom.
Mhm. No dobra, panowie, i myślę, że spytam was jeszcze tak w sumie dosłownie na koniec. Wydaje wam się, że czwarty sezon Ultraligi ma szansę być jeszcze lepszy, bo mówiło się, że pod względem poziomu rywalizacji sezon trzeci Ultraligi był bezapelacyjnie najlepszym w historii i nigdy nie było tak zaciętej rywalizacji, że w gronie tych pretendentów do awansu na EU Masters wymienialiśmy 4, może nawet 5 zespołów.
Nie wydaje mi się, ponieważ top 3 zostaje takie same, będziemy wszyscy raczej trenować w tych samych składach, a w innych drużynach będą przetasowania, co tak naprawdę obniży ich poziom jako drużyna i dlatego uważam, że nie będzie większego poziomu.
Ja się raczej wydaje, że wyższego poziomu nie będzie. Na pewno jacyś tam właśnie młodsi zawodnicy mogą się dostać do tych drużyn, ale raczej tak nie przegonią takich drużyn jak Ago czy Davis One, prawda? Więc ciężko będzie o lepszy poziom, ale raczej pozostanie podobny lub taki sam dokładnie.
A według was jest szansa na jakieś głośne powroty do Polski? No, wy w sumie nie tak dawno wróciliście właśnie gdzieś nad Wisłę, że tak powiem. Myślicie, że jacyś zawodnicy, którzy teraz rywalizowali za granicą, mogą wrócić na ten kolejny sezon? Bo no, jest kilka takich osób.
Jak Synchro w Trębi wróci, to może być wyższy poziom.
A jeśli nie wrócą, to nie. Gdzie oni mają wrócić tak naprawdę? Do jakich drużyn oni mają się dostać?
Illuminar, Kikis idzie na coacha, Synchro wchodzi do dżungli, Trębim. No,
właśnie Illuminar to jest właśnie taka organizacja, do której raczej tacy zawodnicy jak Cinkrow czy Trębi właśnie mogliby dołączyć, bo to jest jedna z lepszych organizacji, więc to jest w sumie tylko jedna opcja tak naprawdę. Ale no, jest szansa na pewno, że wrócą jacyś Polacy.
No nic, miejmy...
Wróci raczej.
No ja po takim splicie to chyba już tylko doleca no, kolejny przystanek, gdyby się na EU Masters udało powalczyć.
Żeby wrócić na lana najwyżej, żeby Red Bullki podebrać. On już wie, o co chodzi.
No nic, dobra panowie, dziękuję wam pięknie i dziękuję oczywiście naszym słuchaczom. Moimi gośćmi byli dzisiaj Lucjan Szlatan Achmat. Możesz się pożegnać teraz.
Dziękuję za zaproszenie i do usłyszenia.
Oraz oczywiście Paweł Czekolad Szczepanik.
No ja dziękuję, siemanko, trzymajcie się.
Dziękujemy, no i życzymy wam panowie powodzenia na EU Masters. Do usłyszenia już niebawem, hej.
Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki LOT to jeden z największych mecenasów polskiego sportu i kultury. Oficjalny partner Polskiej Ligi Esportowej, partner tytularny Dywizji Profesjonalnej oraz partner serwisu Weszło Esport. LOT to gry liczbowe oraz loterie pieniężne. Grając wspierasz inicjatywy sportowe oraz kulturalne. Dzięki naszym graczom przekazaliśmy już ponad 14 miliardów złotych na te cele. Teraz gramy także dla esportu. Wygrywamy razem.
Słuchasz Weszło FM.